Tematyka siedzib szlacheckich ziemiańskich położonych w powiecie sochaczewskim jest bardzo rozległa i ciekawa jednocześnie. Wspominałem o niej w programie Bardzo Subiektywny Przewodnik Historyczny już dwukrotnie, zaznaczając, że do nich wrócę. No i wracam. Witajcie, tu Radio Niepokalanów, z tej strony Marek Orzechowski, pokój i dobro. Zapraszam na pierwszą część opowieści o siedzibach szlacheckich i ziemiańskich w Gawłowie. Tak, tak, nie przesłyszeliście się, było ich kilka w tej dzisiejszej dzielnicy Sochaczewa. Tak więc zdecydowałem się na aż trzy części audycji, by w miarę pełni wam o nich opowiedzieć. Liczę, że nie będziecie rozczarowani. Dodam, że poza opowieściami o poszczególnych budynkach znajdujących się w Gawłowie, znajdą się także bardzo bogate informacje o niezwykle bujnych dziejach tej małej miejscowości, kojarzonej przez długi czas przede wszystkim z domem pomocy społecznej. O tym powiem nieco później. We wczesnym średniowieczu osady Gawłowo i Żukowo leżały na lewym brzegu Bzury, nieco poniżej Sochaczewa, należąc jednocześnie do ziemi gostynińskiej, choć trzeba zauważyć, że ich przynależność kościelna do starej parafii Sochaczew każe wnioskować, że przed XIV stuleciem wchodziły do dawnej kasztelanii sochaczewskiej. Kasztelania ta skupiała osadników zamieszkujących oba brzegi Bzury. Wówczas obie osady były własnością znaczącego w rejonie Płocka, pochodzącego z miejscowości Gozdowo, rodu Gozdawów. Wygląda na to, że pierwszym w miarę pewnym dokumentem, w którym pojawia się Gawłowo, jest zapis pochodzący z roku 1349 z dokumentu księcia płockiego Bolesława Wańkowca, który uregulował stan dożywotniego posiadania swej matki, księżnej Elżbiety, na terytorium kasztelanii wyszogrodzkiej. Mocą tego zapisu Gawłowo zostało zaliczone do własności książęcej, ale wraz z innymi osadami, na przykład Śladowem, pozostawało w posiadaniu dożywotnim niejakiej pani Przejki, z całą pewnością wdowy po jednym z mazowieckich możnych. Po śmierci Gawłowo miało wrócić do księżnej Elżbiety. Jako że Gawłowo umieszczono w tym dokumencie na miejscu pierwszym, można przypuszczać, że wspomniana pani Przejka mogła mieć tu swoją siedzibę. Po roku 1364 Gawłowo i Śladów trafiły do Siemowita III Trojdenowica. Z Gawłowa pochodzi Jan z Gawłowa, który zasłynął z działalności w zespole rozjemców, który 6 lutego 1420 roku w Sochaczewie doprowadził do konsensusu między biskupem poznańskim Asasinem z Nieborowa, kasztelanem sochaczewskim, w sprawie granic Kozowa biskupiego z Zakrzewem. Powiem tylko tyle, że poszło o pewne dosyć subtelne granice, jednak te subtelności urosły do poważnego sporu sądowego. Nie jest jasne, czy wspomniany Jan z Gawłowa może być tym samym Janem ze Śladowa, wzmiankowanym nieco później. Zapis z dokumentu z roku 1427, określający go Olindę Śladowo, nie pozwala jednoznacznie rozstrzygnąć tej kwestii. Tak czy inaczej, późniejsze zapisy źródłowe mówią już o Janu Mżurce, czasami pojawia się Mzurka lub Mszurka, synu Świętosława Mżurki ze wspomnianego rodu Gozdawów. O samym Janie kilka słów o jego ojcu Świętosławie. Pochodził z Bielaw i zapewne był w otoczeniu księcia mazowieckiego Janusza I, a potem jako 30-latek został jego kuchmistrzem. Następnie przeszedł na dwór królewski, by towarzyszyć Władysławowi Jagielle podczas jego pobytu na Rusi w roku 1395. Wkrótce potem powrócił na Mazowsze i założył rodzinę. Być może wówczas na świat, w tym właśnie czasie, przyszedł wspomniany Jan z Gawłowa, zwany Janem Mżurką. Jan nie był jednak jedynym dziedzicem Świętosława. Byli nim również Zygmunt i Sławiec. A ponieważ zmarli oni bezpotomnie, wówczas cały majątek dostał się w ręce Jana. W życiu politycznym i rodzinnym okazał się być Jan postacią bardzo skuteczną. W roku 1434 w wyniku podziału dóbr po Świętosławie otrzymał Gawłowo, Śladowo i Wolę Śladowską. Żukowo w czwartej części odkupił od Marcina z Gozdowa w roku 1400 1952. Był chorążym sochaczewskim, starostą płockim, a także sędzią gostynińskim. Warto zauważyć, że wówczas Gawłowo stało się jego siedzibą rodową. Nie ulega wątpliwości, że rozbudował on tutaj lub wybudował od podstaw dwór o cechach obronnych, co potwierdza jego majętność. W roku 1456 zaczął tytułować się jako Jan z Gawłowa. Jego potomkowie nawiązywali do tego, przyjmując nazwisko Gawłowskich. Choć Gawłowo na dokumentach pojawia się jeszcze w końcu XIX wieku. Mżurka zmarł przed rokiem 1474, zostawiając synów Pawła Mżurkę z Gawłowa oraz Świętosława z Żukowa. Paweł studiował na Uniwersytecie w Krakowie oraz w Rzymie, uzyskując beneficja kościelne diecezji płockiej. Był plebanem w podsochaczewskich Pawłowicach. Zmarł przed rokiem 1497. Świętosław, tytułujący się z Żukowa lub Żukowskim, był stolnikiem gostynińskim. W pierwszych latach XVI wieku Świętosław, Jakub i synowie Jakuba Paweł, Andrzej i Stanisław sprzedali Śladowo i Wolę Śladowską opatowi z Szczerwińska. Gawłowscy odzyskali jednak te dobra pod koniec lat 70. XVI wieku. Dostępne źródła pochodzące z XVI wieku donoszą również o zakupie przez kasztelana płockiego Jana Płockiego od Jana Gawłowskiego za 60 kup groszy czynszu rocznego 6 grzywien z jego działów w Gawłowie i Żukowie z przeznaczeniem na fundację ołtarza w kościele parafialnym w Sochaczewie, na co uzyskał zgodę króla. Ważnym dokumentem opisującym rodzinę Gawłowskich jest proces sądowy, w który wdał się Stanisław z Gawłowa, syn Jana, z niejakim Grabowskim. Było to w roku 1547, a proces nasz Gawłowski przegrał. Gawłowscy używali herbu Gozdawa, choć niektórzy błędnie przypisują im herb Leliwa. I na koniec tej części opowieści trochę o gospodarczym aspekcie życia w Gawłowie i Żukowie w XVI wieku. W roku 1530 Gawłowo miało 11 włók kmiecych, czyli jednostek miary powierzchni ziemi na ziemiach Królestwa Polskiego i Rzeczpospolitej, w zależności od terenów wynoszących 17 hektarów, tak zwana włóka chełmińska, czy też prawie 17 hektarów, tak zwana włóka nowopolska. W Żukowie zaś było 17,5 tychże włók. W drugiej połowie XVI wieku było tu kilka działów szlachty cząstkowej. Przypomnę, że jest to szlachta nie mająca parobków do pracy i pracująca samodzielnie. Podobna była też również liczba folwarków. Kolejne lata przynoszą zmiany zarówno w liczbie włók, jak i działów szlachty. W XVIII wieku Gawłów przechodzi w ręce rodziny Lasockich herbu Dołęga. Warto tu nawiązać do symboliki herbu, która jest bardzo ciekawa. Znawcy przedmiotu zgodnie twierdzą, że jego narodziny związane są z czasami księcia Bolesława Krzywoustego, gdy ten prowadził walki z Prusami, albo jak to woli, z Prusakami. Rycerz Dołęgom nazwany herbu Pobóg, z boku z zasadzki wodza pruskiego wojska tak dobrze z kuszy uderzył, że go z konia zwalił i z życia wyzuł. Po czym przestraszeni ludzie jego śniadej potem do polskiej szabli narażeni zostali. Zatem przysługę od herbu do ojczystego herbu swego wziął strzałę z przydatku, a herb od imienia jego Dołęgą nazywamy. Tak w bardzo oryginalnym języku pisze niejaki Kasper Niesiecki w dziele Herbarz Polski. Słowo Dołęga pochodzi od zawołania do grodu. Inni badacze kojarzą je z mocą, siłą, a nawet gwałtą i przemocą. Najstarszy wizerunek herbu pochodzi z roku 1345, a wśród postaci posługujących się tym herbem byli na przykład Paweł Włodkowicz i Maria Skłodowska-Curie. Majątek Gawłów przechodzi w ręce Skarżyńskich herbu Bończa. W roku 1779 majątki Gawłów i Żuków odziedziczył Aleksander Bończa-Skarżyński, a w roku 1785 jego syn Jerzy. Ożenił się wkrótce Jerzy z Bibianną z rodu Lanckorońskich i na jej cześć w części dóbr Żuków założył nową osadę która wydaje się cały czas wzbudza wielkie zainteresowanie. Dlaczego? Dlatego, że owa osada nosi nazwę Bibijampol. Całkiem niedawno nazywana była Bibijampolem z J długie w środku. Sochaczewski historyk Aleksander Grzegorz Turczyk uważa, że właśnie nazwa tej miejscowości pochodzi od drugiego imienia Barbary, a miała ona na imię Barbara Bibianna Lanckorońska. Nim jednak pojawił się Bibijampol, miejscowość nosiła nazwę Biniapole. Tę osadę w dużej mierze zamieszkiwali osadnicy niemieccy, wyznawcy luteranizmu. Gdy pojawili się w niej także katolicy, religijne mezalianse były tutaj na porządku dziennym. Warto zauważyć, że Bibijampol istnieje do dziś i warto go odwiedzić choćby na pochodzącą z lat 60. XIX wieku bardzo urokliwą kapliczkę maryjną. To była pierwsza część opowieści o historii gawłowskich siedzib szlacheckich i ziemiańskich. Na kolejną zapraszam za tydzień. Pokój i dobro, Marek Orzechowski.